Ale dzisiaj chciałbym dzielić się słowem na temat, tytuł tego kazania brzmi typowe role albo nietypowe role. Chodzi o mężczyzn i o kobiety. Ale chciałbym, żebyście otworzyli Biblię, bo to, co będę mówił, to będzie szokujące. Czy są typowe role albo nietypowe role? I zacznę od takiego fragmentu, który jest bardzo kontrowersyjny, więc jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyście otworzyli. To jest pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i trzy werseciki. Bardzo znane wersety. Myślę, że kobiety znają te wersety i czytały je. To jest pierwszy Tymoteusz, drugi rozdział, werset 13. A my powinniśmy nieustannie dziękować Bogu. Nie ten list, czytam Tesaloniczan zamiast Tymoteusza. 13. Bo najpierw Adam został uformowany, potem Ewa. I nie Adam dał się uwieść, lecz to kobieta zwieść się pozwoliła i popadła w przestępstwo. Dostąpi jednak zbawienia, rodząc dzieci, o ile roztropnie trwać będzie w wierze, w miłości i w uświęceniu. Tak? Znamy ten tekst? Pierwszy Tymoteusz 2,13. O rodzeniu dzieci. Ale nie tylko. 13 werset. Zachęcam, żebyście patrzyli w tekst. Bo będą działy się bardzo dziwne rzeczy, jak będę wam to tłumaczył. Po pierwsze, 13 werset mówi coś takiego. Adam bowiem pierwszy został uformowany, później Ewa. Czy to jest prawda? Na podstawie pierwszej Mojżeszowej?
Tak.
Prawda. Paweł tutaj odnosi się do Starego Testamentu i tłumaczy to, co jest w Starym Testamencie. I to jest prawda. Najpierw powstał Adam, później Ewa. W czytaniu Biblii myślę, że wszyscy tutaj na tej sali wiecie, że jest taka zasada, jak w czytaniu listu. Gdybyś dostał list od ukochanej, albo od ukochanego, albo od ciocia, albo od wujka, czy można czytać list tak, że czytasz sobie, gdzie ci się otworzy i gdzie ci wzrok padnie na jakieś zdanie? No nie, no bo nie wiesz, o co chodzi wtedy w liście, prawda? Zasada czytania listu jest taka, że czytasz od początku do końca. I taka zasada jest w Biblii. Nie chodzi o czytanie Biblii od początku i do końca, tylko chodzi o to, że Biblia jest podzielona na księgi. A my czytamy tu list, prawda? Więc zasada czytania Biblii jest taka, że patrzysz na wersety, które są wyżej, o czym pisze Paweł, i co ma na myśli? Nie możesz sobie wziąć jednego wersetu, wyrwać go i powiedzieć, Paweł ma na myśli to i to. No ale popatrz na wersety, które są wyżej. Więc jaki temat jest? Zobaczcie od 13 wersetu. Paweł pisze o Adamie i o Ewie, tak? Taki jest temat, prawda? Okej? No to pisze tak. Adam bowiem pierwszy został uformowany, później Ewa. 14 werset. I Adam nie został zwiedziony. No i pytanie, czy to jest prawda? Adam został zwiedziony, czy nie? No właśnie. A jakie jest w waszych tłumaczeniach? No właśnie. No właśnie, a ktoś ma inne tłumaczenie? Zobaczcie, czyli Paweł zaprzecza temu, co jest w pierwszej Mojżeszowej. Przecież Adam, jeśli otworzylibyście sobie pierwszą Mojżeszową, to kiedy wąż rozmawia z Ewą, to Adam gdzie stoi? Parę kilometrów dalej?
Nie,
stał przy niej. Więc zobaczcie, już macie pierwszą nieprawdę, która jest tu napisana. Nie wierzę w to, że apostoł Paweł nie znał Biblii. Znał, ale wierzę w to, że ten Polak, który tłumaczył wam na język polski z języka greckiego, nie przetłumaczył wam dokładnie tak, jak jest w języku greckim. Słówko greckie, które tutaj zostało użyte, ma trzy znaczenia. Zwiedziony, oszukany, łudzony. I ten, który wam tłumaczył, przetłumaczył, wziął jedno ze znaczeń tego słówka greckiego i wam przetłumaczył, i Adam nie został zwiedziony, co jest nieprawdą. Został zwiedziony. Adam nie został łudzony, że to nie do niego wąż kierował to łudzenie. Adam stał tylko obok. I to jest właściwe tłumaczenie. Czy już możecie sobie poprawić, że nie chodzi, że Adam nie był zwiedziony, tylko Adam nie był tą osobą, do której wąż kierował pierwsze swoje słowa, czyli łudzony. Tak? I to jest poprawne tłumaczenie z języka greckiego. Ale idziemy dalej. Zaś kobieta, i co macie tam napisane? A kobieta była co? Zwiedziona albo popadła w przestępstwo. No i pojawia się problem, bo tutaj w oryginale greckim w ogóle tego słowa nie ma. W oryginale greckim, kiedy się czyta grekę, jest napisane zaś kobieta w przestępstwie. I tyle. Tak jest dosłownie. Zaś kobieta w przestępstwie albo popadła w przestępstwo. W ogóle nie ma słowa zwiedziona. Dlaczego ktoś wam tłumacząc wstawił słowo zwiedziona? Bo nawiązywał do pierwszej części zdania. Adam nie był zwiedziony, no to Ewa była zwiedziona. No rozumiecie? Ale to już ten, który wam tłumaczył na język polski, dodał to słowo. W ogóle tam nie ma słowa zwiedziona, że Ewa została zwiedziona. Po prostu tam jest napisane, zaś kobieta, nawet nie Ewa, tylko kobieta, w przestępstwie. Że stała się, popadła w przestępstwo. I to słowo greckie ma kilka znaczeń. Że popadła w przestępstwo, czyli złamała Boże nakazy, popadła w występek, zlekceważyła to, co Bóg powiedział, przekroczyła albo przeszła dosłownie obok Bożym nakazom. Tak jest powiedziane. I to jest zgodne z pierwszą Mojżeszową, że ona po prostu zlekceważyła to, co Bóg powiedział. Nie zrywajcie z tego drzewa. Tam nie było powiedziane, nie rozmawiaj z wężem. Nie było takiego zakazu. Prawda? Zobaczcie, ona popadła pierwsza w przestępstwo. No idziemy dalej. Dosłownie stała się. A słowo stała też ma kilka znaczeń. Zdarzyło jej się, dokonała tego, popadła w to. Czyli ten werset 14 mówi, że to nie Adam był zwiedziony, ale to nie jest, nie chodzi o zwiedzenie, tylko łudzony, tylko wąż rozmawiał z kobietą. I ona popadła jako pierwsza w to przestępstwo, czyli złamała te Boże nakazy. I teraz chodzi mi o 15 werset, o tym dzisiaj chciałbym mówić. Zobaczcie 15 werset. Zobaczcie 13, powtarzam, 13 i 14 werset mówi o Adamie i o Ewie. Taki jest tak zwany kontekst. I to jest bardzo ważne w czytaniu Biblii. Kontekst, czyli wersety, które są wcześniej. Temat jest Adam i Ewa. I 15 werset mówi tak. Zostanie zbawiona, zbawiona przez rodzenie dzieci, tak? Tak macie? Czyli mówimy o Adamie i o Ewie i nagle Paweł pisze coś. Ewa została łudzona, zwiedziona i tak dalej. I mówi, jeśli będzie rodzić dzieci, to będzie zbawiona. Słowo zbawiona, zachowana przy życiu. Albo ocalona od śmierci, wyratowana, wybawiona, zachowana też można tłumaczyć. Kto zostanie zbawiony czy ocalony od śmierci? No wszystkie kobiety? Tu o wszystkich kobietach Paweł pisze? Nie, pisze konkretnie o Ewie. Pisze konkretnie o tej kobiecie, która została łudzona przez węża. Że ona zostanie zbawiona, czyli ocalona, przez rodzenie dzieci. Wiecie, Ewa urodziła kilkoro dzieci albo kilkanaście dzieci Adamowi. Ale zanim odpowiem na to pytanie, o co tu chodzi, czy to ma sens, że kobieta Ewa została zbawiona przez urodzenie dzieci? Złamała wszystkie Boże nakazy. Zobaczcie, kiedy weźmiecie pod kątem nauczania Nowego Testamentu, kto nas zbawia? Co nas zbawia? Rodzenie dzieci? Uczynkowość? Dobre uczynki? Wczoraj Unika mi puszczała taki filmik, który już widziałem kiedyś, nakręcili go Anglicy, że stoi dwóch aniołów, jest taka kolejka i ludzie przychodzą z takimi aktami, co złego zrobili, no i tam mają też napisane, co dobrego. I jest taki zegar, taka waga. No i co chwilę ktoś odpada. I w końcu przychodzi facet z taką księgą, tyle złych grzechów, bandyta totalny. Jak anioł to zobaczy, mówi... No ale tu za chwilę wychodzi ktoś inny, mówi coś takiego, ale tu jest jeszcze jedna teczka. No to Jezus wyszedł i podał teczkę, że ten facet oddał swoje życie. No wiemy, co nas zbawia, prawda? Nieuczynkowość. Zobaczcie, a ten tekst, który macie przed oczami, mówi dokładnie to, co nas uczono w tradycyjnym kościele. Jeśli kobieta będzie rodzić dzieci i zajmować się domem, będzie zbawiona. O tym mówi ten tekst. Tylko, że Paweł tak nie nauczył, bo to jest niezgodne z Biblią. To nie ma najmniejszego sensu ta wypowiedź. No oczywiście bracia pobożni, znam wielu takich braci w Polsce, którzy powiedzą, tak, to ma sens, to ma głęboki sens. Kobieta powinna siedzieć w domu, rodzić dzieci, wychowywać i przy garach. I to ją zbawi. Tylko, że Paweł w takie rzeczy nie wierzył, bo by sam sobie zaprzeczał. To jest pierwsze kłamstwo. Ten werset jest specjalnie źle przetłumaczony. I o zgrozo robi to Kościół i katolicki, i protestancki. Ten werset źle tłumaczy. Skonsultowałem się z panią polonistką, która tutaj siedzi. Więc po pierwsze, tam w ogóle nie ma liczby mnogiej w języku greckim. To jest już pierwsze kłamstwo. Tam nie jest powiedziane, że kobieta będzie zbawiona przez zrodzenie dzieci. W języku greckim tam jest przez zrodzenie dziecka. Liczba pojedyncza, możecie sobie już zmienić. Tak jest w greckim. Więc wcale nie chodzi o ilość dzieci. No i teraz pytanie, o jakie dziecko chodzi? Bo Ewa urodziła Adamowi wiele dzieci. Urodziła, wiecie, że urodziła Kaina, Abla, Seta i jeszcze wielu innych synów i córek. Które dziecko zbawiło Ewę? Bo tam jest liczba pojedyncza. Jeden wyraz tam jest. Druga bardzo ważna rzecz, oprócz tego, że tam nie ma dzieci, to w języku greckim tam jest jeden wyraz złożony z dwóch polskich wyrazów. Rodzenie dzieci, ale tam jest jeden wyraz. Tam nie ma dwóch wyrazów. Czyli nie ma tam, jakby to porównać język grecki i polski, rodzenie dzieci, tylko jest jeden wyraz złożony z dwóch wyrazów i występuje tylko raz w Nowym Testamencie. I mało tego, jest odwrócona kolejność. Czyli najpierw jest tekno po grecku, pochodzi od słowa teknon, dziecko, a później jest goneo, pochodzi od słowa ginomai, rodzić. Użyte raz w Nowym Testamencie i prawidłowe znaczenie tego wyrazu, gdyby to przetłumaczyć na język polski, to jest dziecko zrodzone. Że Ewa zostanie zbawiona przez dziecko zrodzone. Tak jest dokładne tłumaczenie. Zobaczcie, zupełnie coś innego niż macie w swoich Bibliach przetłumaczone. Jest to rzeczownik w dopełniaczu i w tym się konsultowałem z panią polonistką. I w języku greckim dopełniacz, to jest rzeczownik, odpowiada na takie pytania w języku greckim. Kogo, czego, czyj, czyja, czyje, od kogo, od czego, skąd. Za chwilę wam wytłumaczę, jakie jest poprawne tłumaczenie. Więc Ewa zostanie zbawiona, czyli uratowana od śmierci, przez kogo, czego? Przez dziecka zrodzonego. Tak jest w dopełniaczu. Przez dziecka zrodzonego, albo też można tłumaczyć przez dziecka urodzonego, dziecka powstałego, dziecka pojawiającego się. No i powtarzam. Ewa urodziła najpierw Abla, Kaina. Kain zabił Abla, Bóg przeklął Kaina, później rodzi Seta i kilku innych synów, którzy już nie są wymieniani z imienia, i kilka córek. Bo może tu wcale nie chodzić o syna, tylko o córkę, bo córka chyba też jest dzieckiem, prawda? Dobrze mówię? No właśnie, bo to jest powiedziane, że zostanie zbawiona przez urodzenie jednego dziecka, a nie przez liczbę mnogą. Więc wystarczy, że jakaś siostra w kościele urodzi choćby jedno dziecko, jest dobrze. Jak urodzi piątkę, jest jeszcze lepiej, bo wtedy od nowego roku będzie podwyżka emerytury. Ale jakby jedno, to już jest ok. Tylko, że nie o tym Biblia mówi. I Paweł wcale nic takiego nie nauczył. Żeby wam bardziej namieszać, 1 Mojżeszowa 3,15, zobaczcie sobie. 1 Mojżeszowa 3,15 nawiązuje do tego, co tutaj Paweł tłumaczy. To jest fragment, kiedy Ewa już zgrzeszyła, zerwała to jabłko, owoc, dała Adamowi, Adam też zjadł, czy tam ukąsił. Stwierdzili, że nie trujące, że dobre, smaczne i fajne. No i wtedy przychodzi Bóg i zaczyna rozmawiać. I wiecie dobrze, że z kim zaczął najpierw rozmawiać Bóg? Z wężem. Później odwrócił kolejność. Najpierw z wężem, później z Ewką, później z Adamem. I mówi im, co się przez tą waszą głupią decyzję stanie z każdym, z tej trójki. Każdemu mówi przekleństwa. Bóg. I werset 15, Bóg mówi w ten sposób. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie. Kogo ma na myśli? Nie. Nie, patrzcie w tekst. Między ciebie a niewiastę. Tak? Bo to jeśli tak interpretacja jest taka wasza, no to jest normalne, że są problemy w małżeństwie, no nie? Nie chodzi o to, że wprowadza Bóg nieprzyjaźń między mężem i żoną, tylko między diabłem, wężem a Ewą. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten tekst. Wiecie, że jak czytacie pierwszą Mojżeszową, to wydaje wam się, że to działo się dzień po dniu. Jednego dnia Bóg stworzył zwierzęta, drugiego Adama. Adamowi było smutno, więc na czwarty dzień stworzył mu Ewę, a piątego dnia Ewa porozmawiała z wężem. Tak? Tak to wyobrażacie sobie? Wiecie, że tam w ogóle nie ma czasu zaznaczonego, ile to trwało? Wiecie, że Ewa mogła się przyjaźnić z wężem miesiącami albo rok, albo dwa? Przecież tam nie jest powiedziane, że to działo się dzień po dniu. Bóg wyraźnie mówi, że Ewa i wąż byli przyjaciółmi. I, nie, i to nie znaczy, że ona miała głębsze relacje z wężem niż z Adamem. Nie, ale to był jej przyjaciel. To znaczy, że Ewa bardzo dużo czasu spędzała z wężem. I on nie od razu ją kusił. On wybrał odpowiedni moment. Kiedy już była zaprzyjaźniona z nim, wtedy zaczął ją kusić. Zwróćcie na to uwagę. I dlatego Bóg się do tego odnosi. To mogło trwać miesiącami, albo rok, albo dwa, nie wiadomo ile oni byli w raju. A jak się czyta, to ma się wrażenie, że to działo się w przeciągu 2 tygodni i pozamiatane już poza rajem. Tak nie było. Nie mamy w ogóle umiejscowionego czasu. Więc Bóg mówi tak, dlatego że w trójkę zrobiliście to, najpierw Bóg mówi do Ewki i do węża. Wprowadzam między was nieprzyjaźń. Od tej pory, Ewka, nie będziesz się już przyjaźniła z wężem, ani wąż z tobą. To jest pierwszy sygnał. Po drugie, wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje. Do kogo mówi potomstwo twoje? Do diabła. To diabeł ma potomstwo. Wiecie, że diabeł ma potomków? I możecie o tym czytać w pierwszym liście Jana w 3 rozdziale. Tam jest powiedziane, że są dzieci Boże i dzieci diabła. Jest to list napisany do wierzących. Wiecie, że człowiek wierzący, dzisiaj mam z dziećmi szkółkę i właśnie ten fragment będziemy omawiać. Wiecie, że człowiek wierzący, nowonarodzony, który ma w sobie Ducha Świętego, może momentami być jak dziecko diabła? Tam jest to powiedziane. Bo człowiek wierzący, który trwa w jakimś grzechu, zaczyna podlegać pod autorytet diabła i jest dzieckiem diabła. Ale wróćmy do tekstu. Bóg wprowadza nieprzyjaźń między potomstwo diabła i potomstwo kobiety, tak? Od tej pory dzieci diabła nie będą się lubiły z dziećmi kobiety, czyli Ewy. I teraz Bóg mówi między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ok? I teraz popatrzcie uważnie na końcówkę tego wersetu. Jak macie przetłumaczone? Kto zmiażdży głowę? Ono? Tak macie? Nie ma tak w hebrajskim. Nie ma ono. Znowu macie źle tłumaczenie. No i to jest właśnie problem. Wiecie, że w Biblii jest napisane też w pierwszym liście Jana, że jeśli ktoś się nowo narodził, czyli mieszka w tobie Duch Święty, to nie potrzebujesz mieć nauczycieli, bo Duch Święty, który jest w tobie, cię prowadzi. Tam jest tak napisane. Ale wiesz o tym, że chodzisz do pracy, masz dom, żonę, dzieci i wiele obowiązków i dlatego Bóg powołał nauczycieli, takich jak ja, żeby ktoś siedział, dziobał i sprawdzał? Bo jeśli ktoś ci źle przetłumaczył na język polski, to ty tego nie wychwycisz. Ale po to właśnie Bóg ustanowił w Kościele nauczycieli, żeby ktoś stał za kazalnicą i ci wykładał błędy w tłumaczeniu, nie błędy w Biblii. Biblia jest w porządku. To jakiś protestant specjalnie wam źle przetłumaczył z jakiegoś powodu. I jakiś ksiądz katolicki wam specjalnie przetłumaczył z jakiegoś powodu. Rozumiecie? W języku hebrajskim tam nie ma ono, tam jest on. On zmiażdży ci głowę. Zobaczcie, Bóg mówi do węża. On, potomek tej kobiety, z którą ty się przyjaźniłeś w raju, potomek tej kobiety zmiażdży ci głowę, wężu. O kim mówi Bóg? O Jezusie. Wcale nie chodzi o jakieś tam potomstwo kobiety. Tylko chodzi o konkretnego potomka, o konkretne dziecko, o Jezusa. A dalej jest powiedziane, a ty, diable, tam nie ma diable, ja dodaję, a ty zranisz mu, dosłownie zmiażdżysz mu piętę. Kto przybił Jezusa do krzyżu? Tak naprawdę nasze grzechy. ale grzechy są owocem dzieł diabła, prawda, w nas. Zobaczcie, Bóg tu mówi do diabła o i mówi o Jezusie. To jest pierwszy werset w ogóle w Biblii zapowiadający śmierć Jezusa na krzyżu i w ogóle Jezusa, potomka kobiety. Tam jest On, czyli chodzi o Jezusa. Kto zbawił Ewę? Jakie dziecko? Jezus. To Jezus zbawił Ewę, pierwszą kobietę na tej ziemi. To ona czekała na Niego tysiące lat, żeby On zawisł na krzyżu i zmarł. Tutaj Jezus mówi do Ewki w pierwszej Mojżeszowej, że Twoje zbawienie będzie w Twoim potomku. Pamiętacie, kiedy anioł Gabriel przyszedł do Marii? Ona pobiegła do Elżbiety i co mówi Maria? Pan, mój zbawca. Co zupełnie przeczy temu, co Kościół tradycyjny naucza, że to jest jedyna kobieta na ziemi, która nie potrzebowała Zbawiciela, bo była bez grzechu. To czemu Maria wypowiada słowa mój zbawca? Zbawca znaczy ten, który mnie ratuje od śmierci duchowej. Zobaczcie, dokładnie to samo. Ewę i Marię uratował jedno dziecko, to jest Jezus Chrystus. Rodzenie dzieci nie zbawia żadnej kobiety. To jest bezsens, to jest bezsensowna nauka. I apostoł wiedział, że żadne dziecko nie jest w stanie uratować swojej mamy od grzechów. Jest tylko jedno dziecko, które jest w stanie uratować wszystkich. To jest Jezus Chrystus. Każdą kobietę zbawia jedno dziecko, które się nazywa Jezus Chrystus, potomek Marii. I kiedy popatrzycie sobie na 1 Tymoteusz 2,15, jest powiedziane, dodane tam jeszcze, jeśli ta kobieta, Ewa, czy kobiety, pozostaną w wierze, w miłości, uświęceniu z rozsądkiem. Czyli zobaczcie, każdą kobietę zbawia Chrystus, ale nie wystarczy tylko to, że ktoś odda serce Chrystusowi, ale trzeba pozostać w Jego przykazaniach. Czyli trzeba pozostać w relacji z tym dzieckiem, czyli z Jezusem, jeśli pozostanie w wierze, w zaufaniu do kogo? Do tego Chrystusa. Jeśli pozostanie w miłości, w stosunku do innych ludzi, w miłości Chrystusowej. Jeśli te kobiety pozostaną w uświęceniu z rozsądkiem, że taka osoba, kobieta będzie po prostu prowadziła święte życie. Zobaczcie, trzy rzeczy. Nie wystarczy tylko nawet sam Chrystus do zbawienia. No bo inne fragmenty w Biblii mówią, być w Chrystusie to życie Chrystus. I zobaczcie, te wersety z 1 Tymoteusza mówią o Chrystusie i o zbawieniu kobiet, ale przez Chrystusa, a nie o rodzeniu dzieci. Znaczy macie złe tłumaczenie Biblii. I tysiąclecia tak tłumaczy źle i protestancka. List do Galacjan 3,28. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jak rozumieć słowo jednym w Chrystusie? Nie ma już podziału na kobietę i mężczyznę. Kategoria dziecko Boże, że ktoś oddał swoje serce Chrystusowi, a Duch Święty wszedł w ciebie, powoduje, że w kategorii dzieci Bożych nie ma już podziału na kobiety i mężczyzn. Ciekawe, no nie? W kategoriach relacji małżeńskich jest. W kategoriach rodzenia dzieci tak. Gender to jest totalny sprzeczny z Biblią. Nie ma trzeciej płci. Ale w kategoriach dzieci Bożych to nie ma płci w Chrystusie. Apostoł Paweł w swoim liście pisze, że zrodzenie dziecka odnosi się do jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi. To jest to jedno dziecko Jezus Chrystus. To o to chodzi. I to jest bardzo ważne, bo mamy bardzo fałszywe nauczanie odnośnie roli kobiet w Kościele i w ogóle funkcjonowania kobiet. Kobiety nie są zbawiane przez rodzenie dzieci. To jest totalny wymysł, złe tłumaczenie. Są zbawiane przez jedno dziecko, przez osobę Jezusa Chrystusa. Kochani, zawsze rozumiałem ten werset jak typowy facet. Zawsze, kiedy jeszcze nie zbadałem tego wersetu, rozumiałem ten werset jak typowy facet, że rolą kobiety jest rodzenie dzieci, siedzenie w domu, zajmowanie się domem. I wielu braci tak w Polsce naucza. Tak to funkcjonuje. Że jest taki jasny podział w Biblii, kobiety, mężczyźni. Ale pierwszy człowiek, który mi na to wskazał, to był pewien pastor z Anglii, Andrew Cain, którego zapraszaliśmy. To już staruszek jest. I który mi zwrócił uwagę na to. Pokazał mi to. Ja później to sprawdziłem i mówię, ten facet ma rację. Świat wokół nas ciągle się zmienia. Widzicie to? Pędzi niesamowicie. Świat wokół nas, czyli twoja praca, to, co się dzieje wokół ciebie, w urzędach, w państwie, to wszystko jest jak rozpędzony pociąg Intercity albo Pendolino. Ale niektórzy dalej chcą funkcjonować, jakby jechali bryczką z końmi. W kościele. A tak się nie da, wiecie? Jeśli chcemy, żeby ludzie się nawracali i kościół się wypełniał ludzi, to musimy dostosować prędkość do tego, co się dzieje wokół nas, prawda? Jeśli będziemy w epoce średniowiecza w myśleniu, to będziemy siedzieli małą garstką, będziemy mówili, niewielu jest zbawionych i niewielu tą drogą idzie. Ludzie wokół nas mają bardzo trudne sytuacje życiowe do rozwiązania, a Kościół często nie nadąża za zmianami, które się dzieją wokół nas w społeczeństwie. I bardzo często Kościół proponuje ludziom rozwiązania z czasów średniowiecza. Na przykład pastor albo niektórzy bracia powiedzą, bo facet powinien iść do roboty, a żona powinna siedzieć w domu. Tylko wiecie, żyjemy w takich czasach, że bardzo często żonie jest łatwiej znaleźć pracę, bardzo dobrze płatną, a facet jest bezrobotny i mógłby się zająć tym domem. Wiecie, jak w Mińsko-Mazowieckim roznosiłem paczki dla dzieci z gwiazdkowej niespodzianki, a później jeszcze przychodziłem drugi raz, przynosiłem owoce albo ciuchy, to poszedłem do takiej rodziny, gdzie mieli czworo czy pięcioro dzieci. Facet stracił pracę, bo zaraził się gruźlicą, siedział w domu, nie mieli za co żyć. Jego żona miała fach w rękach, umiała szyć bardzo dobrze. Ja mówię, to ja pani pomogę znaleźć pracę. A ona mówi, ale z kim ja zostawię tego najmniejszego, który miał roczek? A jej mąż, bezrobotny, chory, potrzebujący pieniędzy na lekarstwa, mówi, ja z nim nie zostanę. Rozumiecie paranoję tego? Później spotykałem ich za rok, za dwa, dalej żyli. Mieli z opieki społecznej, na jedzenie, na wszystko. Ale zobaczcie, jak zepsute jest społeczeństwo. Gdyby nie było opieki społecznej albo urzędu pracy, zupełnie inaczej byśmy funkcjonowali. Ludzie musieliby pracować, a ludzie bardzo często nie chcą pracować. Ale społeczeństwo wokół nas tak bardzo się zmienia, że chcę wam pokazać, że nie ma czegoś takiego jak w dzisiejszych czasach typowa rola kobiety czy mężczyzny. Ona jest w oparciu o tak źle przetłumaczone wersety jak tutaj. Źle przetłumaczone wersety. Wiecie, że za czasów apostołów kobiety nie chodziły do szkół i większość kobiet, prawie wszystkie, nie umiały czytać i pisać? Kiedy Jezus chodził na ziemię, kiedy powoływał Kościół, prawie 90 parę procent kobiet to były analfabetki. Nikt nie uczył kobiet czytania i pisania, bo uważał, że to jest strata czasu. Dlatego, że kobiety nie miały żadnych praw. Za czasów apostołów kobieta zajmowała się domem i dziećmi. I wielu braci uważa, że to jest obraz biblijny. Ale to jest nieprawda. To w takim razie dalej nie powinniśmy uczyć kobiet. W ogóle żadna kobieta nie powinna uczyć w szkółce niedzielnej. W ogóle w Biblii nie ma na temat szkółek niedzielnych, lekcji religii i tak dalej. Rozumiecie, niektórzy bracia zatrzymali się w rozwoju i uważają, że coś jest biblijne albo niebiblijne. Co ma zrobić rodzina, gdzie mężczyzna nie posiada zdolności, nie ma studiów, zarabia 2000 i ma utrzymać wielką rodzinę, a jego żona ma bardzo dobre wykształcenie i może utrzymać całą rodzinę? Kiedy taka rodzina się nawraca, to mają klepać biedę i być biblijni, tak jak bracia ich nauczą, czy mają być niebiblijni? A może w ogóle nie ma czegoś takiego jak biblijność i niebiblijność w tym funkcjonowaniu, tylko jest to wymysł braci. Jeśli chcesz być biblijny, to po pracy taki brat powinien zarabiać 2000 i iść do drugiej pracy. W ogóle w domu nie przebywać, bo on chce być biblijny. Żona zajmuje się domem. Co jest ważniejsze z punktu widzenia Biblii? Głodne dzieci, ale mama w domu, czy dzieci najedzone, ubrane, mama pracuje, może tata więcej pracuje w domu. Zobaczcie, społeczeństwo wokół nas niesamowicie pędzi, wszystko się zmienia. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Bo sam byłem takim faryzeuszem. Czytając Biblię, ważniejsze dla mnie było to, co było w Biblii, ale nie kierowałem się miłością i współczuciem dla osoby. Byłem pastorem w Kraśniku, gdzie byłem za tym, żeby wyłączać ludzi z kościoła za pracę na czarno. byłem takim faryzeuszem. I Bóg mnie złamał w bardzo prosty sposób. Jak zaczynałem kościół w Mińsku, to pojawiła się kobieta z czwórką dzieci, która miała trzecią grupę inwalidzką bez żadnych świadczeń finansowych. Miała orzeczoną grupę inwalidzką i wolno jej było nosić tylko kilogram, nie wolno jej było podjąć żadnej pracy i państwo polskie w ogóle jej nie dało pieniędzy na nią ani na dzieci. Państwo polskie podjęło decyzję, nie wolno ci pracować, ale możesz legalnie umrzeć z głodu. I wtedy Bóg do mnie przemówił i powiedział, powiedz jej, mądralo, że nie wolno jej pracować i powinna być zgodna z prawem państwowym i nie jeść. A ona pracowała nielegalnie. Rozumiecie, bezsens, że bardzo często popadamy w takie pułapki myślenia. Ale wiecie, jak łatwo jest wyjść z takich pułapek myślenia, kiedy prowadzisz... Kiedy w stosunku do innych wypowiadasz się z serca, z miłości, z miłosierdzia i kiedy postawisz się w sytuacji tej osoby, to wtedy dokładnie wiesz, co masz zrobić, co Jezus by powiedział tej osobie. Ale jeśli zaczniesz myśleć logicznie, to pogubisz się i z Biblią, i z prawem państwowym. Tak to funkcjonuje. Osoby, które wierzą, że Biblia daje nam wyraźny obraz roli mężczyzny i kobiety, bardzo często to nie jest nauczanie biblijne, tylko to jest nauczanie jakiegoś kościoła. To jest nauczanie jakichś braci nawiedzonych. Nie umią tego udowodnić biblijnie, bo nie ma takich ról bardzo zdecydowanych. Pamiętacie Księgę Sędziów? Kto sądził cały naród izraelski? Kobieta, która była nikim. I Bóg tak upokorzył Izraelitów, że przychodzili i pytali kobiety. I wszyscy jej się słuchali. Pamiętacie, kiedy doszło do wojny, to główny generał, mężczyzna powiedział, jak Debora nie idzie, to ja nie idę na bitwę. Słuchajcie, nie ma typowych ról w Biblii. Różnie Bóg działa. Jezus wyraźnie powiedział o takich osobach, które nauczają rzeczy, których nie ma w Biblii i nakładają na ludzi ciężary, których nie ma w Biblii. To jest Mateusz 23 rozdział, 3-4 werset. Wszystko więc, jakie powiedzieliby wam, uczyńcie i strzeżcie. Według zaś czynów ich nie czyńcie. Mówią bowiem i nie czynią. Wiążą zaś ciężary ciężkie i niemożliwe do noszenia i nakładają na ramiona ludzi, sami zaś palcem ich nie chcą ruszyć. Mówi to o faryzeuszach. Takim faryzeuszem też ja byłem. Że bardzo często bracia i duchowni potrafią przede wszystkim na kobiety włożyć takie ciężary, których nie są w stanie sami nieść i nie niosą, tylko tak nauczają, bo nie kierują się sercem. Jezus mówi, zasiedli na katedrze Mojżesza, przemawiają z kazalnicy, ale sami tak nie żyją. Wiecie, że dzisiaj w Izraelu jest dokładnie tak samo jak za czasów Izraela? Byłem w Izraelu. 25% społeczeństwa to są tak zwani ortodoksi. To ci, tacy panowie w czarnych kapeluszach, tutaj z pejsami, z brodami i tak dalej. Oni są nierobami. Żaden z nich nie pracuje, tylko żyje na koszt państwa. 25% około. Ich żony też nie pracują. Mają masę dzieci i całe państwo Izraeli ich utrzymuje. Czyli 80% społeczeństwa, czyli kobiety, mężczyźni pracują, żeby utrzymać ortodoksów, którzy nie pracują. Mało tego, część tych ortodoksów uważa, że państwo Izrael jest nielegalne i trzeba je rozwiązać. Niektórzy nawet wpadli na pomysł, żeby dawać finanse na terrorystów, żeby szybciej państwo się rozpadło. Bo czekają na te prawdziwe, które powoła Mesjasz. Dlaczego wam o tym mówię? Bo dochodzi do takich często absurdów, że typowy faryzeusz żyje na czyjś koszt, i nie zgadza się z tym, że ta osoba w ogóle pracuje, na przykład kobieta, ale żyje z pieniędzy tej kobiety. To jest właśnie faryzeusz, czyli taka obłuda. I podobnie jest bardzo często w chrześcijaństwie, którzy przez zgubne nauki w chrześcijaństwie doprowadzają do tego, że Kościół się zaczyna dzielić, kłócić albo spierać o rzeczy drugorzędne. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i my, chrześcijanie, musimy być gotowi na różne scenariusze życiowe. I wiemy dobrze o tym, że czasami to kobieta więcej pracuje niż mężczyzna, a mężczyzna więcej siedzi w domu i się opiekuje dziećmi. Musimy być gotowi na różne scenariusze, bo różnie Pan Bóg działa w kontekście zbawienia ludzi. Bywa tak, że kobieta musi więcej, tak jak powiedziałem, pracować, a mąż więcej gotować i dbać o dzieci. To wcale nie znaczy, że to jest niebiblijne. Kto jest autorytetem dla ludzi? Wręcz idolem w jakiejś dziedzinie. Kogo ludzie uważają za autorytet albo idola? Kiedy dana osoba pójdzie za swoim talentem, darem. Bardzo często, jeśli włączycie telewizor i jest ktoś bardzo znany i kogo lubimy słuchać, na przykład, że pięknie śpiewa, tak zwany program Idol albo inne programy, że ktoś poszedł ze swoim darem, ze swoim talentem i ludzie to podziwiają, nawet wierzący. Ktoś świetnie śpiewa, ktoś świetnie gra na czymś, na jakimś instrumencie, ktoś świetnie maluje, jest mistrzem malarstwa, ktoś świetnie naucza, jest genialnym wykładowcą, że siedzisz i odpoczywasz słuchając go. Ktoś jest świetnym ewangelistą i świetnie zaczepia ludzi na ulicy i głosi Ewangelię. A ktoś inny jeszcze świetnie inwestuje pieniądze. Ktoś poszedł za swoim obdarowaniem, które ma w sobie, za swoim talentem, który Bóg mu dał. Jest pewien sekret u takich osób, które osiągnęły sukces i poszły za swoim obdarowaniem czy talentem. Taka osoba musi wszystko podporządkować pod swój talent, pod swoją pasję. I bardzo często ta osoba odkrywa swoją pasję, ale widzi też drugą stronę medalu. Bóg chce, żebyśmy, za chwilę o tym powiem, Bóg chce, abyśmy mieli pasję w życiu, poszli za tym, co On, Król, wkłada w nasze serce. I każdy z nas jest wyjątkowy. I każdy z nas ma jakieś obdarowanie albo jakąś pasję, za którą możemy pójść. Ale jest druga strona medalu u takich osób. Bardzo często takie osoby, na przykład wybitny muzyk, to jest to jednocześnie osoba, która ma totalny chaos w domu. Albo ktoś, kto poszedł za swoją pasją, jest świetnym nauczycielem czy kaznodzieją, jest to dyziomarzyciel w sprawach finansowych. Albo siostra, która ma niesamowity dar i talent do pracy z dziećmi, a jest niepunktualna. I nie da się jej tego nauczyć. Albo ktoś jest wyjątkowym pastorem, ale nie radzi sobie muzycznie, organizacyjnie i tak dalej. Druga strona medalu polega na tym, że jeśli pójdziesz za swoim darem, za swoją pasją, nie jesteś idealny we wszystkim. I możesz w innej sprawie mieć katastrofę. I na tym polega różnorodność w Kościele, że potrzebujemy siebie wzajemnie. Bo jeśli powierzamy w Kościele komuś coś, w czym on ma pasję, jego obdarowanie, to taki Kościół niesamowicie dobrze funkcjonuje. Ale bardzo często, kiedy myślimy o kimś, kto poszedł za swoją pasją, jest bardzo znany, pisze książki, występuje w telewizji, przyjmujemy taki fałszywy obraz, że tej osobie się układa we wszystkim. Wiecie, że to jest nieprawda. Bardzo wielu aktorów znanych w Polsce to są alkoholicy. Mają rozwalone małżeństwa. Jest świetnym aktorem na ekranie, ale nie żyje życiem realnym. I to się tyczy każdego z nas, że nie możesz być idealny w każdej dziedzinie życiowej. Nie uda ci się. Nie ma takiej możliwości. Osoby, które mają pasję, to nie są osoby idealne. Mają braki w innych dziedzinach życiowych, bo nie można być najlepszym we wszystkim. Nie ma osób uzdolnionych wszechstronnie. Nie ma takich osób. Dlatego w Kościele, jako rodzina, potrzebujemy siebie nawzajem. Biorąc też pod uwagę to, że życie wokół nas niesamowicie szybko pędzi. I jeśli chcemy uratować jak największą ilość Polaków i naszą rodzinę, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby w Kościele ludzie szli ze swoimi pasjami, ze swoim obdarowaniem. Że ktoś przychodzi na przykład do pastora i mówi: pastor, ja nie umiem tego, 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 ale moją pasją, moim obdarowaniem, tym, co jest w moim sercu, jest to i to, i tym mogę służyć Kościołowi. Co przez to chcę dzisiaj powiedzieć? Kochani, Dlaczego jako wierzący ludzie chwalimy znanych muzyków w świecie za piękną muzykę? Albo chwalimy znanych śpiewaków w świecie? Albo chwalimy znanych pisarzy? Dlaczego cenimy tych ludzi? Albo biznesmenów? Dlaczego jako ludzie wierzący chwalimy tych ludzi i dostrzegamy? No bo ci ludzie poszli za swoim obdarowaniem, za swoją pasją. Aby odnieść sukces, coś osiągnąć, to trzeba rozwijać w to, w czym jesteś obdarowany. Jeśli będziesz wszystko rozwijał w swoim życiu porówno, to będziesz nijaki. I to jest problem często naszego wychowania w społeczeństwie i w szkolnictwie. I to, co teraz mówię, to nie dlatego, żeby się czepiać nauczycieli, ale szkoła wokół nas, Kościół i społeczeństwo bardzo często uczą dzieci, żeby być najlepszym we wszystkich przedmiotach. To jest niemożliwe, nie ma takiego dziecka. Oczywiście dzieciak może na siłę się na pamięć nauczyć pewnych rzeczy i mieć też tam z tego przedmiotu piątkę czy szóstkę, ale wiem dobrze, że każdy z nas jest różnie obdarowany. I wiecie, są nauczyciele, pamiętam jak chodziłem do liceum, że miałem chłopaka tak obdarowanego w fizyce i w chemii, w matematyce, że pani profesor z chemii go zapraszała, żeby to on prowadził doświadczenia na lekcjach, bo jej nigdy nie wychodziło, a jemu tak. Ale ten człowiek był totalnym analfabetą z języka polskiego. I go przepychali tylko dlatego, że był geniuszem w innych dziedzinach. Ledwo zdawał z klasy do klasy z języka polskiego. I tak jest. I tak samo często jest w Kościele. Nie ma osób wszechstronnie uzdolnionych. I ważne jest to, abyśmy patrzyli na ludzi przez to, w czym oni mogą nas obdarować, przez co Bóg potężnie działa przez nich w stosunku do nas. Ale ta osoba nie jest idealna. Mało tego, ta osoba potrafi się źle zachować albo zgrzeszyć. Jeśli powierzysz jej coś, w czym ona jest nieobdarowana, to ona się w tym wywali, nie załatwi tej sprawy. I to jest normalne. Każde dziecko nie może znać się na matematyce i być wybitnym jednocześnie. Wiecie, że no na pewno Chopin był wybitny z matematyki, prawda? Czytałem o Einsteinie, że ledwo sobie z matematyką radził, ze ścisłymi przedmiotami w szkole. Facet i nauczyciele mu mówili, ty jesteś głąb. Facet po prostu ledwo sobie w szkole radził. Facet, który później był jednym z najbardziej wybitnych fizyków. Czy najlepsi sportowcy na świecie to osoby, które mają piątki i szóstki z chemii, z biologii? Nie. Jest chłopak, który w Polsce, który przyszedł do mamy w czwartej klasie liceum i powiedział tak, mamo, pozwolisz mi nie zdawać matury? I pożyczysz mi jeszcze tam chyba 500 czy 1000 złotych. Dzisiaj jest najmłodszym milionerem w Polsce. Miał pomysła, jak to mój Kornel mówi, na biznes. Pożyczył od mamy kasę i nie zdał matury. Jest jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Ma teraz 30 lat. Zresztą można, tylko że trzeba pójść za swoją pasją. Trzeba pójść za tym, do czego Bóg cię powołał i nie rozwijać się wszechstronnie. Tylko pójść za tym dokładnie, do czego Bóg cię powołuje i dał ci pasję, dar. Dlaczego mamy tak mało wybitnych ludzi w Polsce? Bo jest właśnie ten ciągły nacisk, że mamy być identyczni we wszystkim. Nie ma takich osób. Różnimy się i tak samo różnimy się w Kościele i Bóg może niesamowicie nas rozwinąć. Dlatego tak bardzo ważne, zacząłem od kobiet. Dlatego, że mamy bardzo wiele uzdolnionych kobiet, które często w Kościele nie mogą się rozwijać, dlatego, że przyjmują fałszywe nauczanie braci, że do tych rzeczy Bóg nie powołuje kobiety. Tego, że tego nie ma w Biblii. Paweł w liście do Rzymian, 16 rozdział, mówi, pozdrówcie Junię jako szczególnie znaną wśród apostołów. To była kobieta. W tamtych czasach, gdzie większość kobiet to były analfabetki. To była kobieta, która zakładała kościoły. To jest normalne, że mężczyzna jest wybitny w zarabianiu pieniędzy, a nie potrafi niczego naprawić w domu. To jest normalna sytuacja. Ale bardzo często, bardzo stresowa w małżeństwie, bo żona wywiera na niego naciski i mówi, co z tego, że jesteś wybitnym biznesmenem, jak ty nawet kranu nie umiesz naprawić. Ale nie można być wybitnym we wszystkim. Facet, który był moim przełożonym w lidze biblijnej, był wiceprezydentem największej organizacji na świecie, Waldemar Kurz. Urodził się w Kazachstanie, w niemieckiej rodzinie, zna płynnie polski, bo mieszkał w akademiku z Polakami. Kiedy mój kolega go zapytał, mówi, co kupiłeś na prezent dla swojej żony z Polski, na jednym z pierwszych szkoleń, mówi, prezent? Ja jestem prezentem dla mojej żony. Ja tak rzadko jestem w domu, że jak przyjeżdżam, to jestem największym prezentem dla mojej żony. Oczywiście żartował, miał prezent, ale mówi, moja żona jest tak uzdolniona, że ona potrafi naprawić każdy kran, każdą umywalkę, każdą rurę, bo mnie nigdy w domu nie ma. A ktoś powie, to jest typowe zajęcie dla faceta. Właśnie, że nie. Nie ma typowych ról. To nie jest, wiecie, że jest wielu wybitnych kucharzy. I to nie jest typowa rola dla kobiet. Jest wielu wybitnych nauczycieli szkółek, facetów. A przyjęło się, że to kobiety powinny nauczyć. To jest normalne, że kobieta świetnie śpiewa i maluje, ale nie potrafi zająć się domem i ma totalny bajzel. To jest właśnie bycie artystką. Ale my bardzo często oczekujemy od takiej kobiety, żeby miała też porządek w domu, a ona w tym w ogóle nie ma zdolności. Mamy tendencję, jako ludzie wierzący, do zabijania zdolności i pasji w sobie nawzajem, próbując i mężczyzn, i kobiety wrzucać w różne role, do których nie są uzdolnieni przez Boga. Dlatego, że nacisk Kościoła i społeczeństwa jest taki, że musisz być taka albo musisz być taki. To jest niebiblijne. Musisz zadać sobie pytanie, do czego Bóg cię uzdolnił. Jaka jest twoja pasja? Co Bóg chce zrobić z twoim życiem? Jeśli za tym pójdziesz, to będziesz niesamowicie uzdolniony, rozwijający się i znany. I nie chodzi o bycie znanym dla bycia znanym, tylko że wtedy ludzie zwracają na ciebie uwagę i możesz mówić o Chrystusie. Chrystus wcale nie chce, żebyśmy byli nijacy. I każdego z nas uzdalnia. Nie ma na tej sali ani jednej osoby, która mówi, a ja nie mam żadnego talentu, jestem bez talencie. Nie ma takich osób. Dlatego w Kościele często mamy przeciętnych wierzących, a imponują nam ludzie ze świata. Dlatego bardzo wielu wierzących ludzi wraca sobie i włącza sobie telewizor i lubią takie programy, gdzie ktoś pięknie śpiewa, albo ktoś pięknie gra, albo jakieś cudeńka robi. I ktoś mówi, ale fajnie. Ale Bóg może tak z twoim życiem zrobić. Może cię niesamowicie uzdolnić, bo już jest ziarno w twoim sercu, jest pewien talent, dar, który Bóg w ciebie włożył. Tylko musisz sobie zadać pytanie, co to jest i za tym pójść i zacząć to rozwijać. I bardzo często Bóg ma upodobanie w rozwijaniu ludzi, którym świat, czyli inni ludzie powiedzieli, że jesteś totalnym głąbem w tej dziedzinie. Bóg lubi takie pojedynki. Kiedy ktoś wywierał na ciebie nacisk, a czasami to są rodzice i to jest smutne, albo rodzeństwo. To jest straszne, kiedy dziecko słyszy od własnych rodziców, nic z ciebie nie będzie. Tu chodzi, jak w jednym kabarecie, tu tylko chodzi o to, żebyś przetrwał i odgonił od siebie dzikie zwierzęta. Tak w kabarecie się właśnie pokazywali takie typowo polskie wychowanie. To jest smutne, kiedy to rodzic robi. Ale kiedy oddałeś serce Jezusowi, to musisz zrozumieć pewną rzecz, że Bóg w ogóle nie ma takiego myślenia o tobie. Że Bóg zamierzył zupełnie inne życie. I wiecie, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć tą pasję rozwijać. I to może być szalona pasja. I Bóg może to w tobie rozwinąć, że nie musisz być nijaki, zlewający się z tłumem. Mało tego, siostra, która ma pasję do zajmowania się domem i roślinami, bardzo często truje mężowi, że on nie ma zdolności do zajmowania się domem i roślinami. Mamy tendencję w małżeństwie do tego, żebyśmy chcemy mąż na żonę i żona na męża wywierać presję, żebyśmy się uzupełniali w tych samych rzeczach, byli identyczni. A pamiętacie, to jest znowu złe tłumaczenie. kiedy Bóg stworzył Ewę i przyprowadził ją do Adama, jest powiedziane, że stworzył mu pomoc doskonałą. Tam nie ma słowa pomoc w hebrajskim. Tam jest powiedziane osobę taką jak ty w rzeczach, które u ciebie są braki, a ona to uzupełnia. To nie jest pomocnik na budowie Ewka. Biegająca staczką z cegłami i ten mistrz murarski stoi i mówi szybciej Ewka. I ta Ewka się nie wyrabia na zakrętach z tą taczką. To jest złe tłumaczenie z języka hebrajskiego. Tam jest powiedziane, że Ewa była uzupełnieniem braków Adama w dziedzinach, w których on był bez nadziei. Tak Bóg doskonale stworzył kobietę i mężczyznę, że są jak dwa koła zębate, które na siebie zachodzą. Tutaj wystaje, a tu ma wgłębienie. I tak ma funkcjonować Kościół. Myślenie, że pastor jest od wszystkiego, jest totalnym idiotyzmem. Albo że jakiś brat, albo siostra, albo tak samo najwięcej kłótni w małżeństwie jest z powodu niezaspokojonych oczekiwań żony albo męża. Ale największą mądrością jest powiedzieć, no taka jesteś, a ty taki jesteś. I to nie jest twoje obdarowanie. I nie ma sensu wywierać na kogoś nacisk. Także, kochane siostry, nie jest dobrą rzeczą mówić, bo ty nie jesteś jak brat Andrzej. Bo Andrzej jest do naśladowania. To prawda. Ale nie każdy będzie tak wybitnym hydraulikiem jak Andrzej i tak umiał kłaść płytki. Rozumiecie, że my się różnimy? Nawet wśród facetów? Brat, który ma zdolności do zajmowania się domem, zdarza mu się, że prześladuje swoją żonę, że ona nie ma zdolności do zajmowania się domem. Kochani, życia nam zabraknie, aby zmienić się we wszystkim do typowych ról kobiety i mężczyzny. Życie, które mamy, jest zbyt krótkie, żeby być typowym facetem i typową kobietą, którą wydaje nam się, że tacy powinniśmy być, bo gdzieś to słyszeliśmy w nauczaniu jakiegoś wybitnego brata wierzącego. A może nie ma typowych ról? A może jesteśmy różni i mamy się dopasować? Zauważyliście ci, którzy są w małżeństwach, że w małżeństwie najczęściej ludzie są przeciwnościami? To jest ciekawe. Ci, którzy są w małżeństwach, odkrywają szokującą rzecz po latach. Nawet znajomi to często mówią, rodzina, wy w ogóle do siebie nie pasujecie. Wy jesteście tacy różni. No i właśnie to jest bycie biblijnym. Ewka i Adam byli tak różni, że idealnie do siebie pasowali. Tylko kiedy nie było grzechu, to im to było na rękę. A kiedy pojawił się grzech, to już im to nie było na rękę i o to się kłócili pewnie też. A może nie ma typowych ról? Dlatego jesteśmy tak różni, mamy się dopasować i odkryć swoje pasje i pójść za tym na całość. I w kościele, i w życiu małżeńskim, i w społeczeństwie. Może zamiast się kłócić, trzeba się realizować, aby odnieść sukces. Aby przestać już podziwiać ludzi w telewizji ze świata. Czemu to chrześcijan mamy za to nie podziwiać? Wiecie, że rynek muzyczny w Stanach Zjednoczonych chrześcijański jest większy niż światowy? Że w Stanach o wiele więcej ludzi, rynek amerykański, chrześcijański, muzyczny jest bardziej rozbudowany niż światowy? Tylko my o tym nie wiemy. Miliony ludzi w Stanach słucha chrześcijan wybitnie śpiewających i grających. Dlaczego w Polsce ma tak nie być? Dlatego, że chrześcijanie muszą pójść za swoją pasją. Małżeństwo musi odkryć swoje pasje i zdolności i braki i się w tym uzupełniać, a nie się o to kłócić. Bo mamy za krótkie życie na ziemi, aby stać się aniołem na ziemi. To się nigdy nie stanie. Nie staniesz się aniołem na ziemi. Musielibyśmy żyć po 900 lat. Niektórzy z was dostaną taką szansę po bitwie Armagedon. Nie zostaniecie porwani na ucztę weselną na tysiąclecie, tylko zostaniecie na tysiącleciu na ziemi. Będziecie żyli po 900 lat. To jest szansa, żeby stać się tu aniołem. Tak, to co powiedziałem teraz jest prawdą. Część kościoła zostanie zabrana. Kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię i zastanie cię gotowym, że będziesz czuwał, i cię ten dzień nie zaskoczy, to jest powiedziane, że cię porwie i da ci nowe ciało i 1000 lat będziemy mieli ucztę weselną. Reszta Kościoła, kiedy Chrystus ich zaskoczy, będą rozgoryczeni, będą trwali w jakimś grzechu, będą dalej żyć, tylko na ziemi, przez 1000 lat. I wtedy będziesz mógł stać się aniołem w relacji z jedną kobietą przez 900 lat, cały czas ta sama twarz. Będzie to szansa. Ale obecnie mamy za krótkie życie i przekleństwem w małżeństwie są dwie rzeczy. Już kończymy. Słuchanie ludzi wierzących, którzy próbują wszystko ujednolicić. To jest przekleństwo. Kiedy przychodzi do ciebie brat wierzący albo siostra wierząca i ci mówią, jak ty masz żyć w małżeństwie. To jest często przekleństwo, bo oni cię wpychają w jakąś typową rolę. Że ta kobieta ma się tak w domu zachowywać, a ty masz się tak zachowywać. A to są ramy, które jeszcze gorsze przekleństwo i jarzmo na ciebie nakładają. Drugie przekleństwo to jest porównywanie swojego męża albo swojej żony z kimś innym z kościoła, bo ty nigdy nie jesteś taki jak ten brat albo ta siostra. Słuchajcie, mamy za krótkie życie na ziemi. Tylko 80 lat. Lepszą rzeczą jest zobaczyć, w czym mamy braki, a w czym moja żona albo mój mąż, albo siostra, albo brat mnie mogą uzupełnić. I przestać się kogoś czepiać nawzajem. I przestać słuchać tego głupiego nauczania niektórych braci. Rozwijaj swoje pasje i w małżeństwie, i w życiu, i w kościele. I przestań czynić drugiej osobie albo w kościele, albo w małżeństwie ciągłe wyrzuty i przestań ich porównywać z innymi ludźmi. Po prostu pozwólmy rozwijać sobie zdolności i pasje. Bo to jest siłą naszą i w małżeństwie, i w rodzinie, i w kościele. I wtedy możemy się chwalić taką osobą przed kimś w mieście. A wiesz, że my mamy taką wybitną siostrę i takiego wybitnego brata u nas, którzy zajmują się tym i tym. Ludzie sami będą was zaczepiać. Rozumiecie? Tak to funkcjonuje. Tego Bóg od nas oczekuje. Zapomnijmy o typowych rolach i oczekiwaniach innych ludzi. I wtedy ludzie niewierzący będą lgnąć do nas, do kościoła i będą mówili, to do was do kościoła chodzi ta i ta osoba. Ona jest niesamowita w tej dziedzinie. Ona tak pięknie śpiewa, on tak pięknie gra, a ten tak pięknie tańczy, a ten tak pięknie kładzie płytki, a ten jest najlepszym hydraulikiem. Ludzie będą przychodzić do nas do kościoła, będą mówili, to jest niesamowity facet, to jest niesamowita kobieta. Dlatego, że ktoś pójdzie za swoją pasją, za tym, co Bóg mu wkłada w serce, a nie przez to, że chce być identyczny, najlepszy w każdej dziedzinie. Nigdy ci się to nie uda. I nie przejmuj się tym, co mówią i oczekują od siebie ludzie, szczególnie ludzie wierzący. Przejmuj się tym, co mówi o tobie Jezus. Bo kiedy Jezus przyjdzie, to będzie ci mówił, zada ci takie pytanie, co zrobiłaś z tym darem, który ci dałem na początku wiele lat temu? A ty powiesz, zakopałam, Panie, bo wstydliwa byłam i wszyscy mi mówili, że się do tego nie nadaje. To samo Jezus zapyta każdego faceta. Co zrobiłeś z tą pasją, którą wkładałem w twoje serce, żebyś poszedł za tym? Chciałem być, iść za tym, ale później się zniechęciłem, bo popatrzyłem, że nie dam rady. No bo jak popatrzyłem, porównałem się z tamtym bratem, to ja tak dobrze nie głoszę kazań jak tamten. A Jezus mówi, ale to ja chciałem cię nauczyć głosić kazań. I tak mogę mnożyć przykłady. Zobaczcie, każdy z was ma jakiś dar i jakąś pasję, coś, co bardzo często przysypaliście kamieniami albo zapomnieliście, coś, co Bóg wkładał w twoje serce. I dlatego jesteście tacy smutni. Człowiek, kiedy nie idzie za własną pasją albo to, co mu tam na dnie serca leży, to żyje takim codziennym życiem, jak po prostu jakby jakimś niewolnikiem był. Wstaje rano, trzeba wypić kawę, trzeba się umyć, ubrać i do pracy. To, co sprawia radość w naszym życiu i nakręca nas do życia, to jest pójście za pasją. To jest pójście za tym, co Bóg wkłada w twoje serce. To jest pójście za tym, co wielokrotnie sobie mówiłeś w sercu. Chciałbym tak żyć, chciałbym tak robić. Ale wszyscy mi mówią, że się do tego nie nadaje. A już za stary jestem i za stara. To jest nieprawda. Lepiej zacząć późno niż nigdy. Lepiej w ogóle zacząć z Bogiem, bo Bóg czyni rzeczy niemożliwe. Amen. Nawet się nagrało.